Radio Szczecin, Audioteka.pl i wydawnictwo Filia prezentują Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk.
Wojewódzkie Laboratorium Kryminalistyczne w Komendzie Wojewódzkiej MO Szczecin. 9 stycznia 1968 roku. W jednym z głównych pomieszczeń na długim stole leżały elementy podwozia wagonu numer 1. Lwowiak poszedł na zaplecze, po czym wrócił w białym fartuchu i z gumowymi rękawiczkami na dłoniach. Przy wraku wagonu kręcił się już jakiś młodszy milicjant. Na kieszonce miał naszyty epolet z danymi osobowymi. Plutonowy Jakub Kawalec. To co tam mamy? Założył okulary i zagaił do młodego. Znalazłeś coś ciekawego? Przepalenie się obwodów powoduje odcięcie hamulców, a że w tych wagonach nie ma hamulców szynowych, to jest pozamiatane. W tym wagonie, wskazał wypaloną dziurę w przedniej części podwozia. Przepalenie obwodów nie było naturalne, ale spowodowały je czynniki zewnętrzne. Odwrócił się do Lwowiaka z szerokim uśmiechem na twarzy. Czyli ktoś musiał im pomóc. Brawo, Jakubie. Ty to masz kiepełę. Wajda poklepał chłopaka po plecach. No dobrze, to teraz dowiedzmy się, jakie to czynniki zewnętrzne miały wpływ na przepalenie się obwodów. Przeleciałeś materiały dwutlenkiem węgla? Tak. Czego szukamy? Zapytał Jakub. Wajda podszedł do mikroskopu. Załóżmy, że źli ludzie chcieliby wykoleić tramwaj, ale tak by nie pozostawić po sobie śladów. Czego twoim zdaniem by użyli? Ja bym wybrał jakiś materiał uderzający punktowo. Najlepiej z zapalnikiem zbliżeniowym i detonatorem elektrycznym. No dobrze. Czego byś użył do detonacji? Kawalec przysunął mu kolejną próbkę. Piorunianu albo azytku rtęci. Gdzie jest teczka z dokumentami z wypadku? Plutonowy wskazał szafkę wiszącą nad umywalką. Znajdź mi zdjęcia przedstawiające zbliżenia jezdni i torów w miejscu, gdzie wagon wyleciał z szyn. Dobre rano, panie Brebere. Wyszeptał pod nosem, a następnie podszedł do tablicy i kredą napisał jeden wyraz. Pentryt. Pentryt? Przeczytał głośno milicjant. Czesi nazywali to w latach 50. B1. Dziś nazywa się Semtexem. Jest to kruszący materiał wybuchowy o konsystencji plasteliny, stanowiący mieszaninę na bazie pentrytu. Czyli to była dywersja? Wajda się skrzywił. Nie, to był zamach. Poklepał kawalca po ramieniu. Dziwi mnie tylko jedna rzecz. Dlaczego doszło do eksplozji tylko z jednej strony? Sensowniej i skuteczniej byłoby umieścić ładunki po obu stronach. No, chyba że jeden nie odpalił. Tylko ktoś musiałby go stamtąd zabrać. Ale musiałby to zrobić zaraz na miejscu katastrofy, a to byłoby trochę ryzykowne. No tak. Dlatego jest to tylko hipoteza. Wajda podrapał się po głowie. No dobra, młody, musimy przeprowadzić jeszcze testy na obecność rtęci lub ołowiu oraz na analizę chromatograficzną. Ale zanim przejdziemy do tych nudnych czynności odbierających człowiekowi radość odkrywania, proponuję małego bosmana w barze na dole. Co ty na to? Plutonowy uśmiechnął się. Nie minęło 10 minut, a schodzili razem po szerokich schodach. Kto używa Semtexu? Wajda spojrzał na Kubę wyczekująco. No pewnie jacyś specjaliści, jednostki dywersyjne czy rozpoznawcze. Bardzo dobrze, Kuba. A gdzie stacjonują najbliższe tego typu jednostki? Wajda zrobił minę jak profesor przepytujący studenta na egzaminie. No, nie wiem. W Dziwnowie. Pierwszy batalion szturmowy. Wajda uśmiechnął się do siebie. Zatem już wiemy, gdzie pojedzie nasz kolega Galant. Był szczęśliwy. Oczami wyobraźni widział minę Galanta i Basi, jak im to wszystko opowie. Lwowiak był tak podekscytowany swoim odkryciem, że nawet nie zauważył mężczyzny w skórzanym płaszczu, który minął ich na schodach. Bar znajdował się na samym dole budynku komendy. W pewnym momencie ściany jakby zadrżały, a po chwili dotarł do nich odgłos wybuchu. Upadli na ziemię. Z sufitu posypał się na ich głowy tynk. Zaczęły wyć syreny alarmowe. Lwowiak poczuł gwizd w uszach i przez chwilę nic nie słyszał. Dopiero po kilku sekundach odzyskał zdolność logicznego myślenia. W miejscu, gdzie wcześniej znajdowało się laboratorium, była teraz dymiąca wyrwa. Samodzielny publiczny wojewódzki szpital Zespolony, ulica Arkońska, Szczecin. 9 stycznia 1968 roku. Do pomieszczenia weszła drobna, jasnowłosa pielęgniarka. Dzień dobry panią. Przywitała pacjentki ze szczerym uśmiechem. Piękny dzień dzisiaj mamy. Podeszła do okna i lekko je uchyliła. Na zewnątrz padało. Okno wychodziło na wewnętrzny dziedziniec szpitala, pośrodku którego stał wielki transparent. Lekarze z partią. Życzymy owocnego 5. zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dzień dobry. Męski głos za plecami był dla niej zaskoczeniem. Odwróciła się. A pan co tu robi? Dziś nie ma odwiedzin. W drzwiach stał mężczyzna w wojskowej kurtce, białym podkoszulku i dżinsach. Przepraszam, że się nie przedstawiłem. Nazywam się Ugne Galant. Jestem milicjantem. Po co pan tu przyszedł? Do pani. Wejdźmy. Pchnęła delikatnie Galanta do przodu, a następnie jeszcze się odwróciła. Przejdźmy do pokoju pielęgniarek. Szli w ciemności, nie rozmawiali. Gdy dotarli na miejsce, Stefa otworzyła drzwi i zaprosiła milicjanta do środka. To był mały pokoik z oknem wychodzącym na park. Dlaczego nie odbiera pani wezwań na komisariat? Dziewczyna usiadła na kozetce. Nie rozmawiam z wami.
Z milicją?
Dziewczyna wyciągnęła paczkę papierosów i podniosła jednego do ust. Chwilę szukała zapałek w którejś z kieszeni. Galant był jednak szybszy. Ogień z zapalniczki rozbłysnął w ciemnym pomieszczeniu. Z wami wszystkimi. Milicją, esbecją, partyjniakami. Dziewczynie drżały dłonie.
I jak to pani wychodzi?
Dziewczyna spojrzała w poznaczoną bliznami twarz Galanta. Do czasu katastrofy na Wyszaka dawałam sobie radę. Zaciągnęła się głęboko papierosem. Proszę poświęcić mi tylko kilka minut, już więcej mnie pani nie zobaczy. Dziewczyna nalała wody do szklanki i upiła łyk. Dobrze, miejmy to za sobą. Czy podczas akcji ratowniczej coś panią zaskoczyło? Coś nie pasowało do reszty? Jacyś ludzie? Rzeczy? Spojrzała na milicjanta i uśmiechnęła się z przekąsem. No tak, umierający ludzie nie stanowili dla mnie zaskoczenia. Ale faktycznie było coś. Chwilę zastanawiała się, jak to powiedzieć. To były ryje tych esbeków w skórzanych płaszczach. Przyglądali się temu wszystkiemu, jakby byli na widowni w cyrku. I te idiotyczne komentarze.
Co mówili?
Stefa spojrzała mu w oczy. Psioczyli na partię, Żydów, ogólnie na rządzących. Ugne wstał i zgasił papierosa na parapecie okna.
Czy umiałaby pani opisać, jak wyglądali?
Gdy tylko wypowiedział te słowa, na szafce odezwał się brzęczyk. Przepraszam, zaraz wrócę. Zobaczę tylko, co się dzieje w szóstce. Spojrzał na zegarek. To miała być tylko chwila. Chyba, że... Zerwał się. Wybiegł z pomieszczenia i pobiegł w kierunku szóstki. Kątem oka zobaczył biały fartuch znikający za mężczyzną w skórzanym płaszczu, który wsiadał do czerwonego Wartburga. Samochód ruszył z piskiem opon. Ugnę wybiegł na dziedziniec. Na szczęście Sztewera zaparkował tuż przed drzwiami wejściowymi do budynku. Odpalił silnik i ruszył. Widział, że Wartburg pojechał w stronę Arkonki. Musiał ich namierzyć, zanim skręcą w Wojska Polskiego. Wtem usłyszał huk wystrzału. To był odgłos z tetetki. Znał tę broń doskonale. Poligon? O tej porze? Drugi wystrzał trafił w jego lusterko. Jednak to nie ćwiczenia. Ugnę odruchowo schylił głowę. To do mnie strzelają, pomyślał. Zbliżali się do skrzyżowania tuż przed Głębokim. Para, która zaczęła się wydobywać spod maski terenówki, utrudniała mu widoczność. Wiedział, że za chwilę pościg może się zakończyć. Dostał w chłodnicę. Błyskawicznie skręcił kierownicę tak mocno, aż poczuł opór. Samochód momentalnie stanął bokiem, a siła odśrodkowa wyrzuciła go w powietrze. Auto przeleciało kilka metrów, po czym z hukiem spadło na ziemię i zaczęło koziołkować w stronę placu przed głównym kąpieliskiem. Po kilku przewrotkach zatrzymało się tuż przed szyldem z napisem Głębokie, kąpielisko miejskie. Tylne światła Wartburga oddalały się w ciemnościach. Restauracja Paloma, ulica Śląska 43, Szczecin. 11 stycznia 1968 roku. Niecierpliwiła się. Pudełko zapałek tańczyło nerwowo w jej palcach. Usiadła tak, by bez trudu widzieć każdego, kto zmierza do wejścia albo parkuje przed knajpą. Myśli kłębiły się w jej głowie. Od czego zacząć? Jak mu opowiedzieć o wydarzeniach z ostatnich dni? Od strony obrońców Stalingradu zbliżał się mężczyzna w szarym prochowcu. Przytrzymywał kapelusz. Spojrzała w kierunku bramy. Menele jeszcze go nie zauważyli. Mężczyzna szedł szybkim krokiem. Gdy był już kilka metrów od wejścia do knajpy, zobaczyła, jak jeden z nich wyskakuje z bramy i podbiega do niego. No to mamy problem. Dlaczego chciałbyśmy spotkali się w tej norze? Już miała wstawać, kiedy jeden z Meneli podniósł ręce, jakby ewidentnie chciał dać znać, że to była pomyłka. Nie odwracając się, wycofał się do bramy. Mężczyzna wbiegł do środka i zrzucił z siebie mokry płaszcz. Był chudy, łysiejący. Miał na sobie ciemny garnitur, białą koszulę i wąski czarny krawat. Poprawił duże binokle i usiadł przy stoliku, przy którym czekała Joanna. Dzień dobry, towarzyszko Krause. Kobieta chciała wstać, ale powstrzymał ją gestem. Dzień dobry, towarzyszu pułkowniku. Ugryzła się w język. Dyrektorze Borak. Mężczyzna położył jej dłoń na ramieniu. Mówmy sobie na ty, szczególnie w takim miejscu. Inna forma może zostać źle odebrana. Joanna uśmiechnęła się. Do stolika podszedł kelner. No proszę, wujka to dawno u nas nie było, powiedział z entuzjazmem kelner do starszego mężczyzny. Ten lekko się uśmiechnął i dał mu znać ręką, by się pochylił. Przez chwilę szeptał mu coś do ucha. Gdy skończył, kelner wyprostował się. Był blady. Warga mu drżała. A teraz, szary, przynieś nam dwie wódki i coś do jedzenia. Dla mnie niech będzie tatar, a dla pani może nóżki. Spojrzał na Joannę, by się upewnić, że dokonał dobrego wyboru. Uśmiechnęła się. Kelner kiwnął głową i odszedł. W knajpie panował półmrok. Na każdym ze stolików stała mała lampka. Tylko część z nich działała. Przy pozostałych siedzieli głównie sami mężczyźni. Jedynie ostatni stolik tuż przy barze zajmowały dwie kobiety. Na pierwszy rzut oka mewki bawiące się ze swoimi klientami. Dym papierosowy był gęsty jak mleko. Ceny nie były wysokie, jednak ze względu na opinię dzielnicy nie zapuszczali się tu porządni mieszkańcy Szczecina. Dlaczego wybrałeś to miejsce? Joanna wyciągnęła z torebki paczkę papierosów i zapaliła jednego. Mam stąd dobre wspomnienia. Uśmiechnął się. Okrągłe binokle na jego twarzy nadawały mu wygląd urzędnika podatkowego albo pracownika zakładu pogrzebowego. Wiedziała, że to tylko pozory. Pamiętała, jak rekrutował ją do służby. Te wielogodzinne przesłuchania, ćwiczenia, tortury... To wszystko jawiło jej się teraz jak echo złudnej przeszłości, której nigdy nie było. Wyrzuciła to z pamięci. Kelner przyniósł alkohol i przekąski. Joanno, za spotkanie. Podnieśli kieliszki. Wiesz, nigdy ci nie mówiłem, dlaczego wyciągnęliśmy cię ze Szczecina wtedy, w 56. Po tej akcji z Kisielem. Joanna przełknęła kęs nóżek. Borak jednak nie przerywał. Wiem, że byłaś wtedy z tym lekarzem. Głowa odskoczyła mu na bok w nerwowym tiku. Jak on miał? Ferenc? Tak, Szymon Ferenc. Może gdybyś z nim wtedy została, to chłop by się nie pakował w problemy. Cóż, stało się inaczej. Dzisiaj wącha kwiatki od spodu na cmentarzu centralnym. Mężczyzna zanurzył widelec w mięsie i zaczął je mieszać z żółtkiem. Dlaczego o tym wspominam? Zapytasz. Sięgnął po pieprz. Otóż chciałbym ci delikatnie przypomnieć,
że to my w trzecim departamencie w pełni kontrolujemy twoje życie i to my w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych decydujemy, w którym kierunku ono zmierza. Nie zapomnij o tym. Nie ma alternatywnej rzeczywistości. Nabrał na widelec tatara i wsunął do ust. A teraz powiedz mi, czego nie zrozumiałaś, gdy mówiłem, że jest to tajna operacja. I dlaczego byle kacyk z Komitetu Wojewódzkiego dzwoni do ministerstwa i wypytuje o was? Krause przełknęła ślinę. To będzie długi wieczór, pomyślała. Okolica Bramy Królewskiej, Szczecin. 12 stycznia 1968 roku. Od czasu katastrofy na Wyszaka Hania musiała wstawać do pracy wcześniej niż zwykle. Co prawda było to tylko 20 minut różnicy, ale jednak. Po wypadku zmienili trasę przejazdu szóstki. Teraz tramwaj robił koło i jechał przez parkową. Dziś miała szczęście. Jechała właściwie w pustym wagonie. Siedziała po prawej stronie, tuż za motorniczym. Gdy zbliżali się do południowej fasady Bramy Królewskiej, Hania kątem oka zauważyła, że coś się zmieniło. Nie myliła się. Coś wisiało na elewacji bramy. Próbowała przetrzeć szybę, by upewnić się, że dobrze widzi, ale bezskutecznie. Kiedy tramwaj zbliżył się do zakrętu na wyciągnięcie ręki, a światło z reflektora padło na obiekt, zrozumiała, że to nie jest coś. Krzyknęła przeraźliwie. Na bramie wisiał człowiek. Naga kobieta z rozłożonymi rękoma. Hania wpadła w histerię i zaczęła krzyczeć, by tramwaj się zatrzymał. Do Bramy Królewskiej przybito gwoździami dziewczynę. Jej jasne włosy opadały na białe ramiona. Głowa zwisała bezwładnie na piersi. Nogi były lekko ugięte w kolanach. Tuż nad wzgórkiem łonowym wyrżnięto znak ryby. Od strony Zamku Książąt Pomorskich nadjechał łazik. Za kierownicą siedział galant, obok niego Joanna, a z tyłu Lwowiak. Zatrzymali się na skwerze tuż przed budynkiem partii. Galant wyskoczył z samochodu, tuż za nim biegła Joanna. Wajda nie był w stanie dotrzymać im kroku, więc człapał kilka metrów za nimi. Obficie padający deszcz zamienił skwer przed budowlą w grzęzawisko. Jeden z milicjantów nie utrzymał równowagi, poślizgnął się i wpadł na trzech mężczyzn, którzy przytrzymywali ciało nieżyjącej kobiety za nogi. Ugnę przemknęło przez głowę, że już ten obraz gdzieś widział. Podszedł do bramy. Kobieta zwisała nad wejściem. Zakrywała swoim wiotkim ciałem kartusz z pruskim orłem. W pewnym momencie wyślizgnęła się z rąk strażaka, który przytrzymywał ją za ramiona. Ugnę zamarł. Poczuł, jak zimny pot spływa mu po plecach. To była Stefa, pielęgniarka ze szpitala na Arkońskiej. Zakręciło mu się w głowie. Wiedział, że zaraz nadejdzie atak, bo czuł, że światła reflektorów wypalają mu gałki oczne. To z jego winy zawisła teraz na tej pruskiej cegle. Upadł, a przez jego organizm przetoczyły się drgawki. Lwowiak doskoczył do Ugny. Zerwał z siebie prochowiec i podłożył mu pod głowę. Zaraz to się skończy, wyszeptał. Wokół nich powstało zbiegowisko. Nagle poprzez skowyt syren przedarł się głos Joanny, która stała teraz wyprostowana na masce milicyjnej Warszawy ze szczekaczką w ręku. Po chwili nie było już nikogo w pobliżu. Wokół stali tylko mundurowi. Lwowiak wrócił do służbowego łazika i z tylnego siedzenia wyciągnął torbę. Wracając, zauważył, że za kordonem od strony Matejki stoi Kuba Kawalec z dwiema skrzynkami pod pachą i gestykuluje w kierunku pilnującego wejścia milicjanta. Lwowiak gwizdnął w jego stronę. To jest mój asystent, wpuść go! Po chwili obaj przebierali się w białe fartuchy, które Wajda wyciągnął z torby. Założyli gumowe rękawiczki, czym wzbudzili rechot wśród niektórych strażaków i milicjantów. Wszyscy z zaciekawieniem im się przyglądali. Ugnę usiadł pod bramą i oparł się o jej potężne drzwi. Kątem oka spostrzegł, jak przez kordon milicji przedziera się grupa mężczyzn po cywilnemu.
Na czele szedł wysoki mężczyzna w skórzanym płaszczu. Zobaczył, jak Joanna stanęła im na drodze. Chwilę rozmawiali, po czym mężczyzna odepchnął kobietę. Una zerwał się z miejsca i doskoczył do mężczyzny. Zakotłowało się. Lwowiak, korzystając z zamieszania, doskoczył do kawalca, który wciąż zwisał na drabinie. Schowaj próbki. Następnie sięgnął do kieszeni i wyciągnął nowy film. Zwinął kliszę w aparacie i założył nową. Zrobił jeszcze kilka zdjęć, zanim dobiegł do niego mężczyzna w płaszczu i kapeluszu. Wyrwał mu aparat i otworzył go, prześwietlając kliszę. Gdy już się pozbierali, Joanna, przechodząc obok SB-ka, uśmiechnęła się i wyszeptała: Dukla, ty śmieciu, i tak z tego nic nie rozumiesz. Mężczyzna zamachnął się, jakby chciał ją uderzyć, ale powstrzymał się. Już niedługo z tobą i innymi Żydami będziemy inaczej rozmawiać. Skrzywił się w ironicznym uśmiechu.
Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk. Książka do posłuchania. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.